Duch in Altum. Rozważania o życiu duchowym dla słuchaczy Radia Maryja poprowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Marek Chmielewski, wykładowca teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Witam wszystkich słuchaczy Radia Maryja w nowym roku 2020 i śpieszę złożyć najlepsze życzenia obfitości Bożych łask na każdy dzień. Szczęśliwie się składa, że naszym rozważaniom o duchowości kapłańskiego stanu życia w Kościele patronują dziś święci Bazylii i Grzegorz z Nazianzu, biskupi. Chcę bowiem mówić o duchowości biskupa. W literaturze pobożnościowej dużo jest różnych tekstów o duchowości prezbiterów, natomiast niewiele na temat duchowości biskupów. Może dlatego, że liczba powołanych do najwyższego stopnia święceń kapłańskich jest kilkakrotnie niższa aniżeli prezbiterów. W każdej polskiej diecezji średnio na jednego biskupa przypada około 200 do 250 prezbiterów. Ponadto do czasów Soboru Watykańskiego II stan biskupi uchodził za doskonały i nie widziano potrzeby, aby pouczać hierarchów co do stylu ich życia duchowego. Jednak taką potrzebę ze względu na duchowe dobro całego Kościoła dostrzegli ojcowie Soboru Watykańskiego II. Wśród 16 jego dokumentów znalazł się także dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele pod tytułem Christus Dominus, który, jak wskazuje tytuł, koncentrował się głównie na ich zadaniach jako pasterzy według Bożego serca. Niemniej jednak dokument ten zawiera cenne wskazania odnośnie do życia duchowego biskupów. Przypomniano w nim między innymi o sakramentalnej konsekracji biskupa. Oznacza to, że nie tylko pełni on urząd w Kościele i sprawuje władzę w imię Chrystusa pasterza, ale piastuje najwyższą godność kapłańską. Z tego wynikają wysokie wymagania odnośnie do obowiązku osobistego uświęcenia ze strony biskupa. Dokument podkreśla, że biskupi jako następcy apostołów pozostają w braterskiej wspólnocie pod przewodnictwem papieża. I tylko w ten sposób mogą godnie sprawować swoją posługę. W wykonywaniu swych zadań ojca i pasterza, czytamy w tym dekrecie, niech biskupi będą pośród swoich jako ci, co usługują. Niech będą dobrymi pasterzami, znającymi swe owce i przez nie znanymi, prawdziwymi ojcami, wyróżniającymi się duchem miłości i troski względem wszystkich, tak, że ich władzy pochodzącej od Boga wszyscy z wdzięcznością się poddają. Z tego wynika, że biskup ma być przede wszystkim pasterzem dla powierzonego sobie ludu, który ma dobre rozeznanie w tym, jak jego diecezjanie żyją, z jakimi borykają się problemami itd. Odnośnie do tego papież Franciszek powtarza, że biskupi i w ogóle duszpasterze mają być przeniknięci zapachem swoich owiec. To plastyczne i dosadne porównanie do pracy przy trzodzie owiec oznacza, że biskup nie może zamykać się w swojej siedzibie jak w pałacu, odizolowany od tego, co się wokół dzieje. Sobór uczy, że ma być prawdziwym ojcem, który wyróżnia się duchem miłości i troską o wszystkich, zwłaszcza o oddalonych od Chrystusa i Kościoła. Jego postawa ma zatem pociągać do wiary. Dalej cytowany dekret pod tytułem Christus Dominus podaje, że biskup ma być budowniczym jedności. a więc szczególną troską i miłością otaczać kapłanów, których ma traktować jak synów i przyjaciół. Kapłani są przecież jego najbliższymi współpracownikami. Od jakości ich życia i posługi w dużym stopniu zależy owocność biskupiej posługi. Dlatego biskupi mają w sposób szczególny troszczyć się o duchowy, intelektualny i materialny stan księży, by byli oni zdolni do świętego i pobożnego życia oraz do wiernego i owocnego spełniania swych posług. Czytamy w dekrecie Christus Dominus. Dokument ten przypomina o żywym zainteresowaniu biskupa życiem wszystkich wiernych, bez względu na wiek, stan lub narodowość, zarówno w stosunku do miejscowej ludności, jak i przybyszów czy cudzoziemców. Braci odłączonych biskupi niech darzą miłością, przykazując również wiernym, by odnosili się do nich z wielką uprzejmością i miłością, udzielając zarazem poparcia ekumenizmowi w rozumieniu Kościoła. Nawet nieochrzczonych winni darzyć sercem, by również im przyświecała miłość Chrystusa, którego biskupi są świadkami wobec wszystkich. To słowa dekretu. Jednym słowem, biskup ma być ojcem diecezji jako kościoła lokalnego. Te wszystkie zadania biskupa, o których uczy Sobór Watykański II, wybrzmiewają w sakramencie święceń biskupich, przez które wybrany na ten urząd prezbiter otrzymuje pełny udział w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa, nauczyciela, kapłana i pasterza. Wymowne są słowa głównego konsekratora, który przewodniczy obrzędom, zanim wraz z innymi biskupami włoży na niego ręce w geście święceń. Zwraca się do niego między innymi w takich słowach: drogi bracie, wybrany przez Pana, pamiętaj, że jesteś wzięty spośród ludzi i dla ludzi ustanowiony, by im pomagać w dążeniu do Boga. Biskupstwo oznacza obowiązek, a nie zaszczyt, a biskup ma raczej pomagać niż przewodzić. Albowiem z nakazu Chrystusa ten, kto jest większy, ma być najmniejszy, a przełożony jak sługa. Następnie główny konsekrator napomina przyjmującego święcenia biskupie kapłana w następujących słowach, które dobrze oddają główne rysy jego duchowości. Otocz ojcowską i braterską miłością wszystkich, których Bóg ci powierzył, przede wszystkim kapłanów i diakonów, twoich współpracowników w służbie Chrystusa, a także ubogich, słabych, pielgrzymów i przybyszów. Wzywaj wiernych, by współdziałali z Tobą i chętnie ich słuchaj. Nieustanną troską ogarniaj tych, którzy jeszcze nie należą do jednej owczarni Chrystusa, ponieważ oni również są Tobie powierzeni przez Pana. Nigdy nie zapominaj, że należysz do kolegium biskupów w Kościele katolickim, który jest zjednoczony węzłem miłości, i nie przestawaj się troszczyć o wszystkie kościoły oraz chętnie śpieszyć z pomocą kościołom, które tego potrzebują. To słowa głównego celebransa do święconego biskupa. Z przytoczonych słów soborowego dekretu o pasterskich zadaniach biskupów i obrzędu święceń biskupich widać, że wymagania wobec kandydata na biskupa są naprawdę wysokie. Dlatego proces wyłaniania kandydatów na biskupów jest dość złożony i trwa w czasie. Jest sprawą oczywistą, że w świetle prawa kościelnego prawowitego biskupa ustanawia sam papież. Jednak nie jest tak, że z listy zgłoszonych kandydatów Ojciec Święty wybiera, kogo zechce, trochę na chybił trafi. Przecież nie zna osobiście wszystkich księży. Na świecie jest ich kilkadziesiąt tysięcy. Według kodeksu prawa kanonicznego procedura wyłaniania kandydatów na biskupów wygląda mniej więcej tak, że każdy metropolita lub konferencja episkopatu po wspólnej naradzie mniej więcej co 3 lata sporządza listę prezbiterów, którzy, jak się może wydawać, nadają się do pełnienia urzędu biskupa, czy to diecezjalnego, czy biskupa pomocniczego. Lista objęta jest ścisłą tajemnicą także przed tymi, których nazwiska znajdują się na niej. A mogą to być zarówno kapłani diecezjalni, jak i zakonni. Następnie jest ona przekazywana do Stolicy Apostolskiej, która odpowiednio do potrzeb danej diecezji typuje kilku kandydatów. Wówczas legat papieski, a najczęściej nuncjusz apostolski w danym kraju, przeprowadza bardzo szczegółowe badania odnośnie do opinii o każdym z nich. Polega to badanie na tym, że pod ścisłą tajemnicą, której naruszenie obarczone jest ekskomuniką zastrzeżoną papieżowi, różne osoby otrzymują poufne, choć obszerne ankiety, przy pomocy których opiniują wskazanego kandydata. Po zebraniu opinii, których może być nawet kilkadziesiąt, Kongregacja do spraw biskupów przedkłada Ojcu Świętemu 3 kandydatów do danej diecezji, z których papież po zapoznaniu się z charakterystyką sylwetki duchowej wskazuje jednego z nich. Wtedy kandydat przy zachowaniu najściślejszej tajemnicy wzywany jest do nuncjatury i wobec delegata papieskiego pytany jest, czy zgadza się przyjąć tę nominację. Gdy wyrazi zgodę, wówczas Stolica Apostolska ogłasza jego wybór. Po odpowiednim czasie przygotowania duchowego oraz liturgicznego, ale nie dłuższym niż 3 miesiące, następuje obrzęd święceń biskupich. Trzeba nadmienić, że prawo kościelne, mając na względzie wspomniane wymagania, jakie stawia biskupom Kościół, podaje 5 kryteriów, które powinien spełniać kandydat na biskupa. Przede wszystkim musi odznaczać się niezachwianą wiarą, dobrymi obyczajami, pobożnością, gorliwością dusz, pasterską mądrością, roztropnością i ludzkimi cnotami. Musi mieć również cechy wymagane do pełnienia konkretnego urzędu, który ma być mu powierzony. Musi więc cieszyć się dobrą opinią w swoim otoczeniu. Mieć co najmniej 35 lat życia i więcej niż 5 lat kapłaństwa. Powinien również mieć odpowiednie wykształcenie, a więc doktorat lub przynajmniej licencjat kanoniczny, czyli stopień pomiędzy magisterium a doktoratem, z Pisma Świętego, teologii lub prawa kanonicznego uzyskany na uczelni kościelnej. Jeśli nie ma takiego stopnia, powinien wykazać się rzetelną znajomością nauk kościelnych. Ostateczna decyzja o nominacji jakiegoś prezbitera na biskupa zawsze pozostaje suwerenną decyzją Stolicy Apostolskiej i nie mają tu żadnego znaczenia żadne wpływy władzy świeckiej, wspólnot religijnych czy poszczególnych wiernych. Choć omówione tu w wielkim skrócie procedury mają charakter formalno-prawny, to zawsze trzeba w nich widzieć przejaw woli Bożej i działania Ducha Świętego w Kościele.